polityczna, która protestowała przeciwko oddaniu honorów żołnierzom polskim, bohaterom zamordowanych w Katyniu, ta sama grupa polityczna organizowała trzydniowe obchody fetujące SS-mana, członka Waffen-SS, Gintera Grassa, a do dzisiaj nikt nie ma takiej siły, nie ma takiej woli politycznej, aby Senat miasta Gdańska w swojej symbolicznej uchwale pozbawił honorowego obywatelstwa. Już nie mówię o Ginterze Grassie, bo tu by cała burza i pewnie ja znów zostanę krzyknięty jakimś tam ksenofobem czy kimś tam, ale żeby symbolicznie odcięła się i wycofała honorowe obywatelstwo, jakie w latach 30. nadano Adolfowi Hitlerowi, zbrodniarzowi, i jego drugiemu koledze, zbrodniarzowi, towarzyszowi Albertowi Fosterowi. Po prostu to są rzeczy symboliczne, ale one bardzo jasno pokazują stan niemocy, niedowładu, paraliżu jakiegoś umysłowego i wolitywnego, który niestety wprowadza, w który nas niestety wprowadza tak zwana poprawność polityczna, na której straży stoją właśnie ci ludzie, o których tutaj była mowa, chociażby w tym cytowanym wywiadzie.
Ojcze, jeśli czołowym w Polsce śledczym odnośnie tak zwanego polskiego antysemityzmu jest syn agenta sowieckiego w Stanach Zjednoczonych, należącego do grupy generała Zarubina, który był jednym z organizatorów zbrodni katyńskiej, jeśli syn tego człowieka uważany jest za wielki autorytet, jeśli on ośmiela się jako syn sowieckiego szpiega wsmagać nas za ten antysemityzm, no to znaczy, że tutaj nie ma żadnych granic, nie ma żadnych zahamowań. Myślę, że ci, którzy doszli do władzy po 1944 roku w Polsce, nie po to ją zdobyli, by ją oddać dobrowolnie w 1989 roku. Władzy raz zdobytej się nie oddaje. Krzysztof Szwagrzyk, doktor Krzysztof Szwagrzyk z Wrocławia, we wstępie do swojej znakomitej książki poświęconej prokuratorom, sędziom, którzy zabijali naszych bohaterów, tych, którzy walczyli o niepodległy byt państwa polskiego, zwraca uwagę, Krzysztof Szwagrzyk, który jest bardzo oszczędny, który niechętnie wychodzi poza granice języka historycznego, zwraca uwagę na to, że trudno jest dociekać pewnych rzeczy i trudno jest dociekać sprawiedliwości, ponieważ dzieci, już wnuki też tych zbrodniarzy tego pierwszego okresu, to są często bardzo eksponowane osoby w kraju, zajmujące eksponowane stanowiska. No, ci ludzie obrośli między innymi telewizję, różne telewizje, doceniając znaczenie tego środka przekazu. I jest to już, no, są to pewne dynastie. Są to pewne dynastie i ci ludzie do końca będą walczyć, ci ludzie do końca będą pogardzać tą naszą narodową, tym naszym narodowym powstaniem, będą lekceważąco się na ten temat wypowiadali, dlatego że ich interes rodzinny, ich interes grupowy zawisł właśnie na tej służbie Sowietom.
Może teraz zaprośmy słuchaczy do naszych rozmów. Panie Andrzeju, czy też będziemy mogli zagrać i zaśpiewać?
Będziemy mogli, myślę, że...
Struna pękła, ojcze, przy piosence o Dance siedzi głównie Ince. To może jakiś znak jest dla Andrzeja.
Ja w takim razie podam Państwu już numery telefonów 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Przypomnę, że w naszym studio jest pan Piotr Szubarczyk z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także pan Andrzej Kołakowski, bard, pieśniarz. I teraz poprosimy, panie Andrzeju, o kolejną pieśń.
Znaczy, pieśń, która nawiązuje do ostatniej wypowiedzi, pieśń, która nie jest tym razem mojego autorstwa. Przyznam się, że wykonuję ją bez wiedzy i zgody autora, myślę, że Leszek mi wybaczy. Znamy się trochę, więc myślę, że mogę. Osuszył czas mokradła krwi. Czerwone słońce znów w zenicie. Czy warto było wojny dni za taki kraj oddawać życie? Słychać pokoleń gorzki śmiech. To komuniści mają święto, lecz dobry Bóg w osobach trzech pamięta, za co was wyklęto, zanim ostatni pójdzie z was. W niebieskiej partyzantce służyć wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy. Ujada sztab lewackich szmat i głośno przeszczy z połoczu Becka, że tamtą Polskę uznał świat, gdy armia tkwiła w niej sowiecka. Amerykański pisze Żyd o waszej za holokaust winie. Obce Żydowi słowo wstyd, choć w polskiej chował się rodzinie. Zanim ostatni pójdzie z was, w niebieskiej partyzantce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy. Niech się prostuje nieszczęść splot i niechaj drżą moskiewskie karły. Hańba wierzącym wsierpi młot. Chwała za niepodległość zmarłym. Zanim ostatni pójdzie z was, w niebieskiej partyzantce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy.
Pan Andrzej Kołakowski, tekst i słowa do tego utworu napisał
Leszek Czajkowski.
Dziękujemy także panu Leszkowi Czajkowskiemu. Odbieram pierwszy telefon, słucham Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi skąd?
Andrzej z Lublina.
Witamy, panie Andrzeju.
Ja bym chciał parę słów powiedzieć w nawiązaniu właśnie do tej audycji. Jest ona bardzo ciekawa, tylko mnie tu troszkę brakuje takiego zaakcentowania roli Narodowych Sił Zbrojnych właśnie w tym okresie powojennym. Mój ojciec był w roku 1947 w takim oddziale, który nazywał się Oddział Specjalny Narodowych Sił Zbrojnych. Działał w Lublinie, w okolicach Lublina. Ojciec miał 15 lat, jak był w tym oddziale. Rok czasu się ukrywał, został aresztowany w wieku 16 lat. Ich dowódca Tadeusz Czopowski został skazany na 15 lat, nie przeżył tego więzienia. Zmarł we Wronkach. Ja bym chciał jeszcze kilka zdań powiedzieć na temat właśnie tej świadomości młodych ludzi, jeśli chodzi o tę historię powojenną. W Lublinie jest właśnie pomnik, taki obelisk poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym. I chciałbym powiedzieć, że on był już kilkakrotnie dewastowany. Był ochlapywany farbą, był przewracany. I jeszcze jedna sprawa taka bulwersująca mnie szczególnie, to niektóre osoby, na przykład mój ojciec był członkiem Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. I ukazało się takie wydawnictwo Żołnierze Nieugięci. Tam były takie krótkie biogramy w tej książce ludzi, którzy byli właśnie więźniami politycznymi na Lubelszczyźnie do roku 56. I tam zauważyłem kilka takich osób związanych z Uniwersytetem z UMCS-em, tym lubelskim uniwersytetem, którzy pracowali przez cały okres komunizmu w tak zwanym Lubelskim Ośrodku Filozofii Marksistowskiej. Nie będę tu przytaczał nazwisk, ale zastanawiam się, jakim sposobem w ogóle ci ludzie znaleźli się w tej książce. Pytałem właśnie tych pracowników tam, dlaczego, skąd oni się znaleźli. No, okazuje się, że przedstawili jakieś tam zaświadczenia, że ileś tam miesięcy byli aresztowani. Rzeczywiście w latach 40. lub na początku 50. Ale to jest szczególnie bulwersujące, że ci ludzie, cały ten ubecko-partyjny beton, który latami przez dziesięciolecia sączył tym młodym ludziom do głów tę truciznę, w tej chwili oni się uwiarygodniają właśnie wstępując na przykład do Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. Jest to zupełnie skandal.
No tutaj ma pan całkowitą rację. Może oddam teraz głos naszej...
Bo jeszcze chciałbym
bardzo proszę
powiedzieć, że bo na bazie tego właśnie Lubelskiego Ośrodka Filozofii Marksistowskiej nie wie to państwo, co powstało. Otóż założyli sobie po 89 roku ni stąd, ni zowąd europeistykę. W tej chwili są nastojaszczymi Europejczykami.
No, dobre określenie. Nastojaści Europejczyk.
Właśnie.
To jest ten paradoks historii, ale także i, no powiem, chcemy coś też na ten temat tutaj powiedzieć. Może tylko jeszcze zapytam o jedno. Jakie było imię pana ojca?
Władysław. On już nie żyje od 4 lat. Był właśnie więźniem, został skazany na w pierwszym 3,5 roku więzienia. Otrzymał pierwszy wyrok, następnie w 1953 roku aresztowali go drugi raz, już naprawili ten błąd. Otrzymał 5 lat tym razem. Wyszedł w 1956 roku dopiero na wolność. Jak już wspominałem, dowódca Tadeusz Czopowski nie przeżył tego. Po kilku latach zmarł we Wronkach. Otrzymał 15 lat więzienia. Mój ojciec był najmłodszy, najstarszy dowódca właśnie. Miał 18 lat w chwili aresztowania.
Jeżeli będę miał okazję, będę w Lublinie, będę miał okazję, to obiecuję, że pod wspomnianym przez pana pomnikiem, obeliskiem zapalę znicz za pana ojca i jego żołnierzy.
Nie chcę wspominać tutaj o całej batalii, bo tam jest nawet w Lublinie rondo imieniem Narodowych Sił Zbrojnych. To w połowie lat 90. istna batalia się odbyła przecież. Oczywiście członkowie partii postępowych SLD czy obecnej Platformy Obywatelskiej bardzo się sprzeciwiali temu przecież. No jak to, co może, żeby nazwać Narodowych Sił Zbrojnych coś takiego, no przecież to ich bulwersowało. No może Armii Ludowej, no czy batalionów chłopskich, no jeszcze by może przełknęli to Belgę.
No cóż.
No ja bym chciał, tyle miałem. Tak. Jeszcze przy okazji chciałbym pozdrowić pana doktora Bogdana Szuckiego, który tyle, może nas słucha, który tyle wysiłku włożył, był prezesem to oddziału Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wydawał takie, nie wiem czy się pan doktor tu chyba zetknął z Szczerbiec, taki kwartalnik bardzo interesujący, poświęcony właśnie historii Narodowych Sił Zbrojnych. To ja bym miał tyle już do powiedzenia i życzę wszystkiego najlepszego z Bogiem.
Wzajemnie, szczęść Boże.
Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, dotyczące ten fragment dotyczący świadomości młodzieży, myślę, że tutaj się kłania
grzech pierworodny roku 89, że nie nastąpiło właściwie wyraźne potępienie komunizmu. Komunizm został nazwany jako po imieniu i właściwie żołnierze, tu Piotr wspominał, że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, w ogóle narodowe formacje były ze szczególną zaciekłością zwalczane przez komunistów i to właściwie to wydaje plony w postaci pewnie jakichś ugrupowań lewackich, ugrupowań młodzieżowych, bo podejrzewam, że to być może, to moja supozycja, ale że to one niszczą z takim zacięciem pomniki poświęcone żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Znana jest akcja młodzieżówek lewackich protestujących przeciwko postawieniu nawet pomnika Romana Dmowskiego. Tak? Tutaj jakby żołnierze NSZ-u szczególną taką, w cudzysłowie, względami cieszą się ze strony lewicy. Tutaj warto by przypomnieć, ja nie pamiętam imienia, ale pana Kiszkę, pseudonim Dąb, jeden z najdłużej ukrywających się partyzantów, dopiero schwytany w 61 roku, który do dziś dnia walczy o prawa kombatanckie. Właściwie z tego tytułu, nasz dziennik pisał o tym jakiś czas temu, z tego tytułu właśnie, że był członkiem Narodowych Sił Zbrojnych, jakby nie może należnych sobie praw uzyskać, nie może kasacji wyroku uzyskać, tak? To właściwie to pokazuje, jak silnie właściwie tkwi ta czarna legenda Narodowych Sił Zbrojnych przez komunistów zbudowana w ciągu 50-leci.
Chciałem powiedzieć panu Andrzejowi, że w naszym atlasie jest duża reprezentacja i są mapy dotyczące zarówno Narodowych Sił Zbrojnych, jak i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i struktur politycznych Stronnictwa Narodowego. To wszystko pan znajdzie w atlasie. Nie wiem, trzeba by zajrzeć do indeksu, czy tam się pojawia postać ojca. Z tego, co pan mówi, wynika, że to raczej była jakaś organizacja młodzieżowa, jeśli aż tak bardzo młodzi ludzie, 18 do 15 lat. Wiemy, że były takie w tej konspiracji młodzieżowej, takie grupy, które wywodziły się z Narodowych Sił Zbrojnych, z ideologii, z tej aury ideowej NSZ-u.
Słuchamy Radio Maria, halo?
Halo.
Szczęść Boże.
Dariusz do Otwocka, czy można się włączyć?
Tak, jesteśmy panie Dariuszu i słuchamy pana, proszę bardzo.
Serdecznie pozdrawiam pana Szwagrzyka oraz ojca prowadzącego.
Pana Piotra Szubarczyka.
A, przepraszam.
Ale pana Szwagrzyka też pozdrawiam, Krzysztof Szwagrzyk, wspominany był dzisiaj w audycji, to jest wrocławski oddział IPN-u. Pan obecny w studio, pan Piotr Szubarczyk, jest z gdańskiego oddziału IPN-u. Proszę bardzo, panie Dariuszu.
Jedno krótkie pytanie chciałem zadać, mianowicie mam takie okoliczności, że mogę, mam kontakt z osobą, która bardzo wiele opowiada na temat okresu po 45 roku. Nie chcę tu dokładnie mówić, ponieważ pisałem maile oraz listy w tej sprawie do IPN-u. I gdzie takie osoby, które wiele okoliczności różnych ciekawych znają, gdzie mogą się zgłosić, żeby ktoś z IPN-u się mógł tym zainteresować? Wiem, że różne książki na temat wspomnień wychodzą z IPN-u, ponieważ takie książki kupuję i czytam je. Gdzie mogą się zgłosić ze swoimi wspomnieniami?
Panie Dariuszu, zanim ja tutaj przekażę tutaj pana Piotra Szubarczyka z IPN-u, to ja mam serdeczną prośbę, aby równolegle, to znaczy nie tu albo tu, ale równolegle by takiego e-maila przesłać na przykład do Radia Maryja także.
Do
mnie, czy do sekretariatu telewizji Trwam. I my oprócz tego, że pan przyśle do Instytutu Pamięci Narodowej, o czym zaraz tutaj powie pan Piotr Szubarczyk, oprócz tego my chętnie z takimi osobami się skontaktujemy i również postaramy się, jeżeli będzie to możliwe, także jakiś materiał także w tej sprawie zrobić.
Największą przyjemnością to uczynię, ponieważ kilkakrotnie próbowałem, nie dostałem odpowiedzi. Jestem, powiedzmy, młodym człowiekiem, ale w imieniu czyimś to czynię. Osoby, która powiedzmy, nie jest w stanie pisać e-maile, ponieważ ma więcej niż 80 lat, a te różne okoliczności zna i chętnie by się na pewno podzieliła. I na pewno na pana, na ojca ręce to uczynię.
No świetnie, to jedno takie e-maile czekam, a teraz proszę nas słuchać na antenie, pan Piotr powie jeszcze.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam wszystkich. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Dariuszu, my od pewnego czasu prowadzimy tak zwane notacje. Notacja polega na tym, że jeśli osoba starsza chciałaby złożyć relację dotyczącą tego okresu, który nas interesuje, 39-89, to w miarę możliwości wysyłamy tam kogoś, kto to zanotuje przy pomocy kamery filmowej. I najlepiej by było, gdyby ta osoba postarała się, jeśli może, jeśli ma na tyle sił jeszcze, spisać swoje wspomnienia, dokumenty, no chociaż w formie jakiejś kopii i złożyć w najbliższym oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Ale jeśli, tak jak pan mówi, jest to starsza osoba, to może pan byłby takim pośrednikiem, pan byłby pomocny takiej osobie. Mamy często takie sytuacje, że dowiadujemy się o starszych, ciekawych osobach, które mają coś ważnego do powiedzenia dzięki temu, że w ich kręgu są młodzi ludzie zainteresowani historią. Ojcze Jacku, a ja sobie przypomniałem taką rzecz, o której powinienem był wcześniej dużo powiedzieć. Dzięki Bogu telewizja Trwam zdążyła wykonać notację, a nawet program telewizyjny z księdzem Marianem Prusakiem, tym, który spowiadał Dankę Siedzików na Inkę, tym, który był kapelanem w powstaniu warszawskim. Otóż ksiądz Marian umarł nam 3 stycznia tego roku, dzień przed 86. urodzinami. Jeśli mogę poprosić, pomódlmy się za niego wspólnie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
A świat wiekuiste nie świeci na wieki.
I odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Czy pan, panie Piotrze, też jakimś dysponuje telefonem w biurze, czy coś takiego, czy to jest, warto teraz to podawać, czy może jakoś jest droga e-mailowa?
Jeszcze, ojcze, a propos tych notacji, o których mówiłem, to wiem, że w naszej centrali w BEP-ie w Warszawie jest grupa ludzi, między innymi pan Leszek Ryzak, pani Ania Pietraszek, którzy koordynują takie akcje notacyjne. Także ja bym polecił, ja bym prosił pana Dariusza, żeby wszedł na nasze strony internetowe www.ipn.gov.pl. Jeśli pani zapamięta adresu, to proszę w wyszukiwarkę wrzucić po prostu Instytut Pamięci Narodowej. I proszę pamiętać, że ten główny pion Instytutu, który się zajmuje badaniami naukowymi i edukacją, to jest tak zwane Biuro Edukacji Publicznej. Biuro Edukacji Publicznej. Jak pan wejdzie do Biura Edukacji Publicznej w internecie, do Warszawy, do centrali, to znajdzie pan tam nazwisko Ani Pietraszek. Zresztą bardzo ciekawa osoba, pani Ania ma duże doświadczenie filmowe. Między innymi filmowała słynnego, nieżyjącego już ojca Żelazko w miasteczku dla trędowatych w Puli. To już jest legenda. I myślę, że Ania tutaj mogłaby doradzić. Zresztą, jeśli chodzi o adresy mailowe, panie Dariuszu, to one są wszystkie według pewnej normy. A więc jak pan pisze do Anny Pietraszek, to pisze pan anna.pietraszek@ipn.gov.pl. Jak pan wysyła maila do mnie, to piotr.szubarczyk@ipn.gov.pl. To jest wszystko ujednolicone i wszystko małymi literkami pisze.
No bo być może ten e-mail, który wysyłał pan Dariusz do IPN-u, gdzieś został wysłany na jakiś tam, gdzieś na jakąś ogólną pocztę, na jakieś tam biuro, na jakiś sekretariat, na coś tam i ktoś po prostu to odłożył albo w tym całym nawale. I dlatego warto tak celować do konkretnej osoby, która już ma konkretną odpowiedzialność za daną sprawę. Wtedy zdaje się, że takie coś będzie skuteczniejsze, prawda?
Muszę, ojcze, z przykrością i ze wstydem też trochę powiedzieć, że wiele spraw odkładam na później, ponieważ fizycznie nie wyrabiam się po prostu. Nie jestem w stanie zaspokoić różnych próśb.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Proszę pana, chciałem powiedzieć na temat Mikołajczyka.
Tak, kto mówi skąd?
Gdynia mówi, bo nie mogę się dostać na
tak, tak, a jak na imię panu?
Paryszek Jan.
Panie Janie, prosimy bardzo.
Kuzyn Mikołajczyka Stanisława, ostatni żyjący, najmłodszy, mam lat 83. Przedstawiam ojcu prowadzącemu i gościowi, że Mikołajczyk władał językami niemieckimi, angielskimi, francuskimi, a nie przyznał się, że umie po rosyjsku. Mikołajczyk z Bierutem pojechali do Stalina w sprawie kołchozów i spółdzielni na wsi. Stalin pytał Bieruta, czy Mikołajczyk robi kołchozy. Bierut Stalinowi oświadcza, że Mikołajczyk nie chce się zgodzić, bo upadnie gospodarka rolna. Na to Stalin oświadczył Bierutowi sprzątnąć Mikołajczyka, pytał się później po naradzie ze Stalinem, pytał się Mikołajczyk Bieruta, co mówił Stalin na temat, że gospodarka upadnie, a on powiedział, że Bierut odpowiedział Mikołajczykowi, że przyznał się rację, a Stalin powiedział Bierutowi sprzątnąć, bo ja rządzę, nie on.
No tak.
Na tej podstawie Mikołajczyk wiedział, że będzie powieszony czy zabity, bo taki było w Bułgarii i Czechach, jak Mikołajczyk i wszyscy sprzątnęli, a on ten czas dał syn do Anglii i przywieźli mu dokumenty i jako załoga, jako pracownik ze statku załoga i jeździł koło Warszawy, a z nim jeździło, wyszedł z jednej strony ulicy, wyszedł z tego służbowego samochodu i kazał mu poczekać, przeszedł przez bramę, następną ulicę, tam czekał już taksówka prywatna i przywieza go do Gdyni i wszedł jako jako pracownik załogi statku.
Tak, i znamy, panie Janie, tę historię. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiamy pana. Tak.
Wszyscy już nie żyją.
Dziękuję.
Mikołajczyka syn jest paraliżowany, a na pogrzebie nie mogłem być, bo przywieźli zwłoki 2 lata temu do Poznania. Nie mogłem być, bo byłem chory.
No tak. Dziękuję. Pozdrawiam, panie Janie. Szczęść Boże.
Dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję bardzo. To tam a propos tego, o czym mówił tutaj pan Jan, w tym atlasie podziemia niepodległościowego, ja taką reprodukcję znalazłem plakatu jednego właśnie z tych młodych ludzi. Była narysowana taka skrzynka z kiełbasą, ogrodzenie z drutu kolczastego z czerwoną gwiazdą z napisem kołchoz, twarz człowieka, który je kości i koza. I taki był wiersz. Kiełbasa i słonina jadą do Stalina, kości i flaki jedzą Polaki, a ja, biedna koza, idę do kołchoza. Także taka była odpowiedź przeciwko tejże propagandzie komunistycznej. I także ci młodzi ludzie mieli takie zdolności.
Ale
takie
ojcze, to ja sobie pozwolę opowiedzieć pewien dowcip, który znalazłem w materiałach archiwalnych. Grupa 16-letnich chłopców z Gdyni zdemolowała lokal TPPR w lipcu 50 roku.
TPPR?
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. No tam między innymi, że tak powiem, znieważyli gipsowy odlew Stalina i parę innych akcesoriów. No i potem byli sądzeni. No to jest śmieszne, ale do momentu, kiedy ten 16-letni chłopiec dostaje wyrok 5 lat więzienia i jego matka jest w rozpaczy, bo to jest jej jedynak. Otóż jednemu z tych chłopców podwyższono wyrok za opowiadanie dowcipu. A dowcip był bardzo podobny do tego, który ojciec zapowiedział. Dowcip był taki, że Stalin, Bierut i Gottwald, to był szef Czechosłowackiej Partii Komunistycznej, jadą sobie samochodem i na drodze staje im byk. No i nie chce zejść z drogi. Gottwald jako najbardziej gorliwy wybiega, okłada byka kułachiem, ale nic nie pomaga. Bierut próbuje go ciągnąć raz za ogon, raz za uszy, nic. Stalin z politowaniem spogląda na nich, wychodzi z samochodu i mówi coś bykowi do ucha. Byk przerażony, wzbijając tumany kurzu, ucieka z drogi. Coś się mu towarzyszu powiedzieli. Powiedziałem mu, że jak nie zejdzie z drogi, to go zaprowadzę do kołchozu.
No tak.
I za to nasz chłopiec dostał wyższy wyrok za opowiadanie tego dowcipu.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Ja dzwonię z Kraśnika, Helena.
Witamy, witam Pani Helena.
Tak, mówimy o czasach wojny, ale i dziś nie ma nic lepiej. Mój mąż miał 90 lat, 3 lata temu umarł. Siedział w górach, w Prenzlau, 5 lat i 9 miesięcy siedział w obozie. W Prenzlau, Góry Harcu i Wolnenberg. I dziś burmistrz ze mną, starą kobietą, prawuje się o 319 metrów ziemi. Mąż zostawił majątek na Wołyniu, cukrownię w Równym. Nie dostał żadnej rekompensaty. W sądzie zaniosłam zdjęcie męża, bo burmistrz namówił gówniarza, żeby przyszedł w stroju policyjnym. Przyszedł, a ja mówię, ja nie znam tego munduru. Mąż miał mundur pułkownika policji, pułkownika Wojska Polskiego. Mąż miał dwa fakultety, uczył łaciny i historii. I tak go mnie sąd źle potraktował. Następnie przyniosłam zdjęcie pilota, który zginął nad kanałem La Manche, też z rodziny. A sędzina pyta się, po co mi pani przynosi zdjęcie starego dziada? Ale ten stary dziad kończył KUL i miał dwa fakultety, historię i łacinę. Także...
No i walczył za Polskę przede wszystkim.
Także nie wiem, walczył i dziś... Tak, jestem prześladowana przez naszego burmistrza, gówniarza, który ma 40 lat. A jak mąż chodził, to burmistrz go w rękę całował, a dziś takie mam kłopoty. Nie respektują nawet Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy przysłał rozpatrzyć to i nie. To tyle, co chciałam powiedzieć. Mam bardzo dużo pamiątek po mężu. Mam różne... takie karykatury wojskowe, no dużo różnych rzeczy, mam odznaczenia, mam bardzo dużo różnych odznaczeń za Warszawę, za Mokrą, bo pod Mokrą walczył, był w 21 pułku ułanów nadwiślańskich.
O, pani Heleno, to również i do pani taką prośbę mam, jak i do pana Dariusza.
Proszę, bo jestem głucha.
Mam taką prośbę o skontaktowanie się tutaj z Radio Maryja, przesłanie jakiegoś listu może na Radio Maryja, na mnie, na ojciec Jacek, z tą historią i z kontaktem jakimś do pani. I bardzo chętnie przyjedziemy i te pamiątki na przykład sfilmujemy.
Ale mówił ten pan z Radia Maryja, z Radia RFM, czy nie, Trwan. Widziałem się z nim w Kraśniku. Był sądzony, co tu mu kamerę
Tak.
Ja się widziałam, obiecał, ale nie przyjeżdża.
Ale to proszę do mnie przysłać list, dobrze?
Jak?
Proszę przysłać list do mnie.
Dobrze.
Świetnie.
Dobrze. To dziękuję.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Och, ja cieszę się, że się dodzwoniłam, bo ja nie mam Trwam. Ja tylko Radio Maryja słucham. Jestem zagubiona. Ja się na życie targnęłam.
No, pani Heleno, pokoju serca trzeba.
To ten burmistrz, tyle ma kochanek, tyle domów, tyle we wszystkiej prasie o nim piszą, ma 8 spraw karnych. Boże, widzisz i nie grzmisz, nie wiem, dokąd to będzie. Dokąd to będzie ten burmistrz tak i tak będzie mnie napiętnował.
Tak. Pani Heleno, dziękujemy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo pani Helenie. No cóż, to przy okazji starsza osoba, pani Helena, mąż, jak słyszeliśmy, zmarł w sumie stosunkowo niedawno, bohater Polski. Tutaj taki los niestety tych ludzi niektórych spotyka dzisiaj i wydaje mi się, że to jest jakby dalszy ciąg też tego, o czym mówiliśmy, jak chodzi o tę przestrzeń publiczną, o tę świadomość. Chyba to się właśnie, to jest dowód, ta historia pani Heleny jest dowodem na to, że trzeba
tę przestrzeń publiczną oczyszczać, tę świadomość przywracać po to, żeby później w codziennym życiu, w sądach, w urzędach ci ludzie po prostu mieli prawo obywatelstwa i mogli doświadczyć jakiejś sprawiedliwości. Zaśpiewajmy, zagrajmy, panie Andrzeju, w takim razie.
To znaczy, kontynuując ten wątek właśnie, który oporu społecznego, bo dużo mówiliśmy tu o oporze zbrojnym, a ten opór społeczny wyrażał się często w dowcipach, też w piosence satyrycznej, takiej, która budziła nadzieję, która budziła otuchę jakąś społeczną. I tę piosenkę, którą zaśpiewam, parafraza bardzo znanej piosenki wojskowej, właśnie zachowała się w aktach IPN, właśnie tam ją znaleziono i z wielkim trudem przepisana ręką ledwo piśmiennego Ubeka. Ale piosenka, myślę, że warta przytoczenia i przepisania. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się żalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewa żołnierz spod Tobruku, śpiewa żołnierz spod kasino, na złość wszystkim sukin synom. A jak wrócą Andersiaki, wtedy wam przetrzepią sraki. Będzie górą nasza nacja i to będzie demokracja. No, zważywszy, gdzie znaleziono ten tekst, można się domyśleć, jak skończył nieszczęsny człowiek, który tę pieśń publicznie wykonał.
Że to słowo demokracja, które występuje w piosence, bo może niektórym naszym słuchaczom wyda się ta piosenka zbyt frywolna, ale proszę państwa, to ona ma głębokie znaczenie. Sowieci sowietyzowali Polskę nie pod hasłami komunizmu, tylko demokracji. To jest właśnie kpina z tej demokracji w znaczeniu sowieckim. Ale skoro sobie żartujemy i skoro przypominamy przejawy takiego oporu społecznego wyrażającego się w dowcipach, to chciałbym przeczytać pewien wierszyk, który został opublikowany w gazetce wydawanej przez KWP, Konspiracyjne Wojsko Polskie, kapitana Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca. Kto wie, może pan Andrzej nasz ułoży piosenkę do tego. SL się uczepił chłopa, PPR znów robotnika, sam zaś chłop w depresję popadł i małego dostał bzika. Z robotnikiem nie inaczej, nic nie mówi, wilkiem patrzy. Co też to z tej demokracji? Jaka korzyść? Co za zaszczyt? Demagogia, demagogia, mnóstwo bzdurnych, durnych haseł, pusta, czcza frazeologia, że robotnik, chłop, że masy. Masa masę wchłania haseł i obietnic całe masy, że już wkrótce, a tymczasem coraz to przyciągaj pasa, że już przemysł jest państwowy i że nowe wciąż pomysły, a tymczasem szary człowiek własnym musi żyć przemysłem, że zwiększona jest produkcja węgla, gwoździ tudzież koksu, braki w kraju. To głupstwo. Polskim węglem palą w Rosji. Rosja, Rosja, krugom Rosja. Wszędzie ZSR macki. Demokracja z niej wyrosła. Przed nią drży i leży plackiem. Te kawały są zbyt grube. Cuchną wschodem, dziegciem, brudem. Demokracja, czyli UB, PPR i NKWD. Coś niewyraźnie, ktoś tu się zwłaźnił, ktoś z demokracją brzydko się drażnił, po 6 latach potwornej kaźni ktoś wolność zarżnął sądem doraźnym. Taki wiersz opublikowano w kwietniu 1946 roku i takich wierszy wówczas było znacznie więcej. Zachowały się w archiwum po kapitanie Warszycy.
Ja dopowiem tylko tyle, że kilkadziesiąt lat później taka zagadka krążyła, która w skrócie ujmowała te wszystkie rzeczy, które w tym wierszu zostały zawarte. Mianowicie, czym się różni demokracja od demokracji socjalistycznej? Tym samym, czym krzesło od krzesła elektrycznego.
Zatem... I to jest sedno sprawy, niewątpliwie.
Nasz czas mija, ale umówiliśmy się, że o północy znowu stajemy tutaj do boju. Nasza umowa jest aktualna, jak się domyślam.
Tak jest.
Czyli mamy demokrację, nie demokrację socjalistyczną, gdzie te umowy były raz ważne, a raz nieważne. Ja serdecznie chcę podziękować w tym momencie za pierwszą część w Telewizji Trwam i za tę część drugą spotkania w Radiu Maryja. Dziękuję panu Piotrowi Szubarczykowi z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i panu Andrzejowi Kołakowskiemu. I zapraszam państwa na spotkanie z naszymi gośćmi zaraz po północy. Stery wtedy przejmie ojciec Benedykt. A teraz dziękuję gościom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teraz zapraszam państwa już na wspólną modlitwę na zakończenie dnia. Przygotujmy nasze brewiarze. Teksty naszych modlitw znajdziemy w tomie drugim brewiarza lub wydaniu skróconym wydawnictwa Palotinum. Hymn Jezus, Zbawicielu Świata w tomie drugim, strona 1206. Pozostałe teksty od strony 1213. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Zapraszam raz jeszcze na wspólną modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczynimy rachunek sumienia, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Podziękujmy także za to, co mieliśmy szczęście z Jego łaski uczynić dobrego. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw sobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy władasz czasem i wiecznością. Daj, niech nos przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący blaskiem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani zarazy skradającej się w mroku.
Ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 tysięcy po Twojej prawicy,
Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, ani potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pozdrówmy jeszcze Matkę Najświętszą, powierzmy jej wstawiennictwu Ojca Świętego Benedykta XVI, powierzmy także wszystkich zamordowanych, poległych bohaterów polskich, o których dzisiejszego wieczoru mówimy w Radiu Maryja. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja. Bóg zapłać za wspólną modlitwę Regina z Jędrzejowa z parafii Świętej Trójcy. Pozdrawiam Ojca i gości.
Dziękuję Pani Regino i życzę spokojnej nocy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo Pani Reginie. Dziękuję wszystkim tym, którzy modlili się razem z Radiem Maryja. Drodzy Państwo, wysłuchajmy teraz komunikatu pana profesora Rafała Brody po komunikacie wiadomości.
Na antenie witam pana profesora doktora habilitowanego Rafała Brodę. Szczęść Boże, panie profesorze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże, ojcze.
Panie profesorze, w imieniu komitetu organizacyjnego, pani poseł Anna Sobecka, w imieniu komitetu organizującego w Warszawie 23 kwietnia manifestację, poinformowała nas, że z wielu złożonych przyczyn manifestacja, ten marsz został odwołany. Dlaczego ten marsz został właśnie odwołany? Czy może pan wyjaśnić nam okoliczności?
Tak, oczywiście mogę i to nawet jest wielka potrzeba, żeby to wyjaśnić, bo z ważnych przyczyn, no to na pewno nie wystarczy tym wszystkim, którzy tak entuzjastycznie włączyli się w organizację tej manifestacji. I ponieważ to jest takie ważne, ja po prostu, myśmy przygotowali tekst, który będzie przypuszczam, opublikowany w naszym dzienniku, no ale dzisiaj przeczytam to, co jest właśnie to, o co chodzi. Nasz protest trwa i jest ważny, jednak planowaną manifestację musimy dzisiaj odłożyć. Drodzy rodacy, kochani przyjaciele Radia Maryja, w połowie marca wystąpiliśmy z gorącym apelem o udział w masowej manifestacji w Warszawie w dniu 23 kwietnia, by zaprotestować przeciw skrajnie nieodpowiedzialnemu sposobowi rządzenia Polską przez obecny rząd, który tłumi inicjatywy obywatelskie, hamuje rozwój naszej ojczyzny i sprzeniewierza się złożonemu ślubowaniu o służbie dla dobra narodu. Apel ten szeroko uzasadniliśmy, podaliśmy przykłady złych działań rządu, zwłaszcza niesprawiedliwej dyskryminacji, podkreśliliśmy także najważniejsze pretensje. Odpowiedź na nasz apel przekroczyła najbardziej optymistyczne prognozy. Zgłosiła się wielka liczba osób i środowisk z całej Polski deklarujących udział w manifestacji i przygotowujących organizacyjne sprawy związane z przyjazdem uczestników protestu do Warszawy. Ta akcja wielkiej mobilizacji w dalszym ciągu rozwija się lawinowo i wskazuje na powszechnie narastającą dezaprobatę dla działań rządu, jakby na przekór codziennie głoszonym wynikom badań opinii publicznej. Kochani, nie ustały żadne powody skłaniające nas do protestu. Wręcz odwrotnie, każdy dzień przynosi nowe wydarzenia i fakty, które pogłębiają przepaść pomiędzy władzą i społeczeństwem. Zwiększa się świadomość postępującej alienacji władzy, narasta gniew i rośnie liczba ludzi skłonnych do mocnego wyrażenia sprzeciwu. Można nawet zauważyć wyraźną radykalizację nastrojów, którą dodatkowo pogłębiły sprawy związane z ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Z drugiej strony przygotowania do manifestacji idą pełną parą i organizacyjnie wszystko zdaje się rozwijać w najbardziej optymalny sposób. A jednak, mimo tych ważnych okoliczności, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za wspólne dobro w naszej ojczyźnie, postanowiliśmy dzisiaj wstrzymać naszą akcję i odłożyć planowaną manifestację. Zdajemy sobie sprawę z zawodu, jakiego może doznać wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy zmobilizowali całe środowiska i wykonali już wielką pracę organizacyjną. Przepraszając za to rozczarowanie, spróbujemy wyjaśnić motywację naszej decyzji i gorąco namawiamy do spokojnego rozważenia poważnych argumentów przytoczonych poniżej. Temperatura nastrojów społecznych w Polsce radykalnie wzrosła w ostatnim okresie, a rozczarowanie związane z ratyfikacją traktatu lizbońskiego nadało nowy wymiar tym nastrojom, będąc źródłem szczególnej frustracji z powodu rażącego lekceważenia woli narodu. W tak nabrzmiałej sytuacji potężna masowa demonstracja gromadząca w dzień powszedni w środku Warszawy wielkie rzesze ludzi wymaga szczególnych środków ostrożności i zabezpieczenia przed prowokacjami. Już dzisiaj wiadomo, że rozmiar manifestacji znacznie przewyższy wcześniejsze antycypacje i wymaga przygotowań w skali, która przekracza dzisiejsze możliwości organizatorów. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników, biorąc pod uwagę eksplozyjny potencjał nastrojów i docierające do nas sygnały o przygotowywanych prowokacjach, pragniemy uniknąć możliwego w tych okolicznościach dramatu. Mamy do czynienia z przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym. Zwracamy uwagę na ciągłe podgrzewanie nastrojów przez środki masowego przekazu, w których nieustannie atakowany jest Kościół i naród. Ojciec Tadeusz Rydzyk, cała rodzina Radia Maryja i wszystko, co z nimi związane, są obiektami prawdziwych seansów nienawiści, w których celuje poseł Janusz Palikot, a także hańbiący stan profesorski i Sejm RP marszałek Stefan Niesiołowski. Dodajmy, że obok tych publicznych ataków niektórzy z nas otrzymują już wyraźne i jednoznaczne osobiste pogróżki i ostrzeżenia. Szczególnie profesor Jerzy Robert Nowak, mocno wspierający manifestację, już wcześniej stanął wobec bezpośredniego zagrożenia życia w prowokowanym wypadku samochodowym, a w tych dniach policja wyjaśnia zagrożenie związane z tajemniczą substancją przekazaną mu w pocztowej przesyłce. Te sprawy każą nam traktować bardzo poważnie wszystkie sygnały i zachować szczególną ostrożność, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo uczestników manifestacji. Druga przyczyna naszej decyzji związana jest ze słuszną i gniewną reakcją na wydarzenia związane z ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Aktualność tej sprawy sprawiła, że stała się ona ważnym elementem mobilizacji ludzi do uczestnictwa w manifestacji. Taka sytuacja sprawia jednak, że ulega rozmyciu adresat protestu, podczas gdy oryginalnie sformułowany cel manifestacji jednoznacznie definiował obecny rząd i wspierającą go koalicję jako jedynego adresata protestu. Uważamy, że posłowie i senatorowie PiS popierający ratyfikację popełnili wielki błąd, ale jest to odrębna sprawa, ważna i wymagająca wyjaśnień, ale nie wchodząca w zakres tych pretensji, które pragniemy kierować wobec działań i decyzji dzisiejszych decydentów skupionych głównie w Platformie Obywatelskiej. Uznaliśmy więc, że ta sytuacja nie sprzyja klarowności celów manifestacji, a nawet może doprowadzić do tarć pomiędzy jej uczestnikami. Trzecim powodem naszej decyzji są różne wypowiedzi i komentarze niektórych polityków, którzy identyfikują się z celami manifestacji i pragną się do niej przyłączyć. Pośród nich są tacy, którzy w ostatnich wyborach zostali słusznie ukarani przez wyborców brakiem poparcia i zdradzają chęci do wykorzystania tej akcji dla własnej propagandy politycznej i powrotu na scenę publiczną. Uważamy, że trudno byłoby zapobiec takim próbom wykorzystania elementów manifestacji przez tych polityków, tym bardziej, że są oni wspierani medialnie jako potencjalne ośrodki podziału naszych środowisk. My jesteśmy orędownikami wzmacniania jedności i wspólnoty wokół jasnych celów naprawy Polski. Każdy powinien do tej wspólnoty celów dołączyć, ale niektórzy powinni zacząć od rzetelnego rachunku sumienia. Dziękujemy wszystkim za pełne ofiarności przygotowanie manifestacji i przepraszamy gorąco za to chwilowe rozczarowanie. Podtrzymajmy i poszerzajmy naszą mobilizację, by zaowocowała ona w lipcu szczególnie licznym uczestnictwem w kolejnej pielgrzymce rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Tam u Najświętszej Pani Królowej Polski jest miejsce, gdzie zawsze rozpoczynała się prawdziwa i skuteczna obrona praw narodu polskiego. Tam możemy się czuć bezpiecznie i tam potrafimy się bronić, także przed obcymi. Zgromadźmy się tam jak najliczniej i poprośmy o obecność wszystkich naszych pasterzy, byśmy mogli znów zawołać: tutaj jest Polska. I byśmy mogli stamtąd upomnieć się o przywrócenie narodowi należnej mu pozycji suwerena polskich spraw. Pragniemy wreszcie zwrócić uwagę na fakt, że już teraz, zanim doszło do manifestacji, odnieśliśmy wszyscy pierwsze zwycięstwo. Oto media, które całkowicie zgodnie milczały na temat przygotowań do naszej manifestacji i udawały, że nie znają naszych ogłoszeń i nie interesuje ich rozwój akcji, nagle, po pierwszym sygnale o odwołaniu manifestacji, umieściły tę informację w swoich doniesieniach i nagłośniły ją. Po raz kolejny został obnażony manipulacyjny charakter doniesień medialnych. Sprawa uznana za ważną jest przemilczana, aż do chwili, gdy decydenci ustalą, że można o niej powiedzieć, bo już jest bezpiecznie. Nasze protesty zawsze będą skierowane przeciw takim mediom, bo są one praprzyczyną wszelkiego zła w naszej ojczyźnie. To one sprawiają, że mamy demokrację bez wartości, która staje się totalitaryzmem coraz mniej zakamuflowanym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Podpisali profesor Ryszard Bender, profesor Rafał Broda, poseł